Moim dzisiaj ostatnim gościem studia plenerowego jest pan architekt, który kreślił te plany, pan Andrzej Sotkowski. Witamy bardzo serdecznie i chcemy zapytać, jaki był zamysł, jaki był pomysł właśnie, czy proszę nam opowiedzieć, nakreślić słuchaczowi, co przedstawia ta bryła kościoła, nowa bryła kościoła, która, muszę powiedzieć, jest przepiękna, jak się wejdzie do środka, robi wrażenie.
Witam serdecznie, dziękuję za możliwość rozmowy wspólnej. Jak to się zaczęło w zasadzie, tak? To do tego się sprowadza.
Tak jest.
Wszystko zaczyna się od pierwszych kresek, ale tylko tak by się wydawało. Ziarno, które zostało zasiane, dotyczy pana Polikarpa Maciejczyka, który zjawił się w naszej pracowni i poprosił nas o wykonanie projektu kościoła, ponieważ zbliża się 100. rocznica urodzin jego mamy, która się urodziła właśnie w Zembrach. I od tego się wszystko zaczęło. Czyli jednocześnie Polikarp konsekwentnie dopilnował realizacji projektu, ten projekt sfinansował i dostarczył wspólnocie i oczywiście biskupowi, pasterzowi diecezji siedleckiej, który jest...
Wtedy jeszcze biskupowi Zbigniewowi.
Tak, tak, tak. Także to jest ta pierwsza cegła, czyli pojawia się ktoś, kto inicjuje projekt kościoła. Drugim etapem jest dzielność wspólnoty parafialnej i proboszcza, pasterza tej wspólnoty, bez których poświęcenia i pracy tego kościoła by po prostu nie było. Jeżeli uda się zharmonizować zgodę biskupa, pasterza diecezji, zgodę parafian, wspólnoty parafialnej, która de facto finansowała budowę tego kościoła, i księdza proboszcza, który mimo staropolskiego, obyś własny dom budował, podjął się trudu budowy tego kościoła, to po prostu tego kościoła by nie było i wszystko skończyłoby się na projekcie. Architektura, która kończy się na projekcie, nie istnieje. Żeby ją zrealizować, trzeba projekt zbudować. To tyle wstępu i dania szacunku tym, którzy podjęli się trudu zaczęcia budowy świątyni, począwszy od projektu, a skończywszy na jego budowie. Inspiracja twórcza to pytanie, które dręczy wszystkich na całym świecie. Bierze się ołówek, no i teraz ile tej łaski Pana Boga w twórczości nie tylko architektów, których środowisko reprezentuje, ale i malarzy, rzeźbiarzy, witrażystów, można tak wymieniać bez końca, prawda? Bo przecież oni też mieli swój udział w realizacji tej świątyni, oczywiście realizując zamysł wnętrz, który stworzył architekt. No tak się zawsze budowało od tysięcy lat świątynię. Chciałem, żeby to był kościół współczesny, ujmujący, który sprzyja modlitwie, sprzyja Eucharystii. Żeby chciało się do tego kościoła wejść na skupioną modlitwę czy na uczestnictwo mszy świętej. Temu służy świątynia. Chciałbym w ten sposób, ona chwali naszą wiarę, wiarę, która jest fundamentem naszej tożsamości, naszej kultury, naszego narodu. Przecież kościoły to tak, architekci powinni zdać sobie z tego sprawę, że to nie jest kolejny budynek. Bez wiary i bez świątyń, która tą wiarą jest przepełniona, nie byłoby narodu. Po setkach lat niewoli, zaborów, grabieżczych wojen, przecież polskość trwała w kościołach. To jest, można powiedzieć, jeden z nielicznych narodów w Europie, który trwał dzięki wierze. Tam się tliła polskość. Bo te kościoły w jakimś sposób represyjny, czy mniej represyjny trwały, nawet w okresie, kiedy państwa nie było. I trzeba o tym pamiętać, projektując świątynię. Prawda, że dla narodu naszego to jest fundament naszej tożsamości, naszej wiary, naszej siły. I proszę zwrócić uwagę, Europa kościoły burzy, a my kościoły budujemy. I kościół w Zembrach jest skromnym, jeszcze jednym ziarenkiem piasku budowy, nie tylko kościoła, ale wzmacniania naszej wiary. Bo jeżeli będziemy mieli świątynie, które zachęcają, które, no, dla, w których Eucharystia, modlitwa jest czymś no, szczególnym, to dodaje to siły naszemu narodowi. A jak widzimy nawet teraz, o ironia, też nie jest łatwo. Bo praktycznie no, zmagamy się z takimi dwoma formacjami myślowymi, przy całym prawie tych formacji do swoich przekonań, właśnie naszej tradycji chrześcijańskiej i zlaicyzowanej części społeczeństwa, sądzę, że niewielkiej, ale bardzo hałaśliwej, która z tym kościołem walczy. Do dzisiaj, o ironię, nie trzeba wojen, nie trzeba zaborów. Tak szczególnie pojmuje tę misję i pewnie ona, odpowiadając już tak trochę na okrężnie na pytanie księdza, to ona dodaje siły twórcom, bo wtedy, słuchaj, robisz kościół, to jest szczególna sprawa. To nie jest kolejny budynek handlowy czy sklep, to jest kościół. I jak ma się to przekonanie, tą siłę, to wtedy być może ta realizacja swoich talentów, jakie się ma, no, powinna owocować jak najpiękniejszą świątynią. Czy się udało, to nie mnie to sądzić, tylko parafianom, osobom trzecim, którzy ten kościół będą zwiedzać, będą się w nich modlić, będą uczestniczyć w mszach, modlitwach. Ale zrobiłem ze swojej strony na pewno wszystko, żeby to kościół szczególny, bardzo ujmujący, ponieważ on jest kościołem mojej skali. Uważam, że im kościół mniejszy, tym dostojniejszy. Bo on daje pewne skupienie, on daje uczestnictwo w Eucharystii w bezpośrednim sąsiedztwie, bo jak się ma tam 5 czy 6 rzędów wokół ołtarza, no to jest to kościół niewielki, czy wszyscy są przy stole, przy ołtarzu. Taki to był zamysł. Czyli w tym kościele to, co się łatwo zauważyć, to jest duża przestrzeń dostojna ołtarza. Bo on wtedy jest takim wyznacznikiem tego sakrum, tego centrum modlitewnego. Tu się odprawia Eucharystii. Pragnę przy okazji wspomnieć, że na wczesnych rycinach z okresu naszego chrześcijaństwa w Eucharystii uczestniczyło się wokół stołów, na którym stały talerze. To są stare ryciny, obrazy, które się zachowały. Czyli jak gdyby było to wprost nawiązanie do pierwszej mszy świętej.
Każdy, żeby widział, będąc blisko tego wydarzenia.
Tak, żeby uczestniczyć jak najbliżej. Więc wczesne chrześcijaństwo, wczesne kościoły, to widać stół, talerze i wszyscy wierni wokół tego stołu, tak jakby uczestniczyli w ostatniej wieczerzy. Dopiero później kościoły się rozrastały, odchodziło się coraz dalej od tego ołtarza, tylko dlatego, żeby kościół przyjął jak najwięcej wiernych, bo taka była potrzeba chwili, ale o tym należy pamiętać. I ja chciałem wrócić do właśnie tej tradycji wczesnochrześcijańskiej, że wierni uczestniczą w Eucharystii jak najbliżej ołtarza. Wszyscy są razem skupieni. Temu pomaga kościół mały, prawda? Bo skala wielkości kościoła w małej parafii w Zembrach, dzielnej wsi, no jest inna niż skala katedry w mieście, gdzie jest 2 miliony mieszkańców, prawda? To mi sprawę ułatwiało, czyli projektowanie było dedykowane małej grupie. Obliczyliśmy z księdzem proboszczem, że jest to jakieś 200 uczestników przy świętej, 250, bo taka jest tutaj tradycja i wielkość wspólnoty. To bardzo. Druga sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, o czym nawet nie wiedziałem, jak podejmowałem tę decyzję, żeby ściana ołtarza składała się z poczetu polskich świętych i poczetu polskich błogosławionych. Kiedy badaliśmy księgi i zastanawiałem się, ilu jest takich świętych błogosławionych, 10, 100, to okazało się, że to jest rzesza, wielka rzesza. Ale to był problem biskupa, oczywiście diecezjalnego i wspólnoty parafialnej, żeby z tej rzeszy wybrać po 12 postaci najbardziej znaczących. Ale cała procesja w stronę Maryi składa się właśnie ze świętych i błogosławionych Polaków. To jest bardzo istotny element, gdzie podobno, być może jest to jedyny, ale to by byłoby, może zabrzmiało nieskromnie, a nie o to chodzi, ale być może kościoła z takim motywem nie ma w Polsce, że on jest ołtarz poświęcony polskim świętym błogosławionym. Cały poczet zbliża się do Maryi. To jest drugi moment, na który chciałem zwrócić uwagę. Następny to sklepienie. To był okres, kiedy robiłem takie studium dla męczenników pratulickich w Siedlcach i sobie pomyślałem, żeby przy wielką uwagę zwrócić na sklepienie, na te niebiosa zawieszone nad wspólnotą. I zrodził się pomysł takiego płaszcza maryjnego, jak gdyby, który ten strop okrywa. W zasadzie tam nawet nie potrzeba żyrandola. On sam w sobie z tym oświetleniem po tych liniach, no nazwijmy to wachlarza, takiego wachlarza, ogarnia tą wspólnotę, czyli nie jest to psute słupami, podciągami. Czasami widzimy bardzo wymyślne rzeczy. Często wypowiedzenie nie jest z twórczości architekta, a konstruktor sobie nie mógł poradzić, wywalił jakieś belki. Przepraszam za słowo, wywalił. I trochę wprowadza takiego, takiej uciążliwości. Tu wydaje mi się, że strop, ponieważ jest to kościół maryjny, więc taka szata delikatna, rozpływająca się na tym nieboskłonie była dla mnie bardzo ważna. Bardzo ważne było dla mnie sam stół, żeby nie był malutki, bo jeżeli stwarzam przestrzeń dużą, to niech ołtarz też będzie dostojny. Tu nawet walczyłem, bo mnie...
Ołtarz jest duży.
Odkryję pewną tajemnicę negocjacji ze wspólnotą parafialną, która zrobiła takimi... zwęziła mi do takiego korytka metrowego. Ja mówię, słuchajcie, macie tak wielki ołtarz, przepiękny na biel tego marmuru. Dajcie to, w którym Eucharystia się odprawia spokojnie, przestrzennie, prawda? No udało się. Wynegocjowałem poszerzenie ołtarza. Jest dostojny. Może ładnie funkcjonować. Ważna jeszcze sprawa w zasadzie każdego elementu. Tylko do tego są potrzebne studia przestrzeni kościelnej. Na to architekci powinni zwracać uwagę. No nie chciałbym, żeby ta rozmowa była wykładem, bo to księdzu nie o to chodzi. Ale zwrócę uwagę na chrzcielnicę. Gdzie poniosłem pewną porażkę twórczą, ponieważ moja chrzcielnica była tak jak w tych pierwotnych kościołach, umieszczona w środku kościoła, niemalże jako zejście do rzeki Jordan. Czyli nawiązałem jakby wprost do kroniki czy Pisma Świętego, jakbyśmy tego nie nazwali, żeby zaakcentować bardzo ważną część w kościele, która jest przyjmowanie do wspólnoty chrześcijańskiej. Bo proszę zauważyć, że chrzcielnica tak powolutku jest wypychana, czasami gdzieś na przedsionku, czasami gdzieś w boku kościoła. A i tak jak jesteśmy na mszy świętej, to mimo, że z lewej strony jest obraz świętego Jana Chrzciciela i chrzcielnica, to przy ołtarzu i tak wszyscy stoją z dziećmi i tam się dokonuje obrządku chrztu. To mnie trochę martwi. No tutaj być może była to nawiązanie zbyt takie wyraziste, zbyt jednoznaczne. Także tutaj musiałem się wycofać z tej chrzcielnicy w centrum kościoła i ona towarzyszy ołtarzowi. Czyli w żadnym wypadku nie zgodziłem się na to, żeby gdzieś była w trzecim szeregu, jeżeli tak można powiedzieć. I ona ładnie, mam nadzieję, towarzyszy ołtarzowi. W sposób wyrazisty, to też jeden z ważnych elementów, bo jest to przecież przyjmowanie do wspólnoty chrześcijańskiej. Tu się zaczyna życie chrześcijanina w sensie przynależności do wiary swoich ojców. I na tym można powiedzieć, wyczerpuje się chyba już trochę przydługa moja opowieść o wnętrzu. Pozostaje jeszcze bryła kościoła, której ksiądz redaktor wspominał. No to na pewno powinna być wyrazista. To nie może być anonimowe wejście, którego gdzieś się szuka z boku. Tu jest portal, który wyraziście nakreśla oś, główne wejście. On jak gdyby wciąga do kościoła, prawda? Tym swoim wyniesieniem, tą lokalizacją nawet dzwonów komponowanych w portal wyjściowy. Wszystko po to, głównego witrażu. Wszystko po to, żeby no, wejście było takie zachęcające, otwierające skrzydła drzwi, tak jak w geście Jana Pawła II, świętego obecnie, który tak zawsze się pięknie zwracał w stronę wiernych. Tak tutaj ten kościół poprzez swój portal tej bryły, ten główny akcent tej bryły, która w sumie jest skromna, jest to przecież mały kościółek, a on jednak akcentuje kościół i zaprasza jak gdyby do wejścia do świątyni.
Tak. Można by było jeszcze z pewnością bardzo wiele opowiadać, ale panu bardzo dziękuję też, że mamy nakreślone chociaż te główne rysy tej bryły kościoła. Zapraszamy, żeby państwo też jeszcze przy okazji, może przyjeżdżając tutaj, żeby zajrzeli do tego kościoła, to na własne oczy o tym się przekonają.
Dziękuję za zaproszenie. O jednej bardzo ważnej sprawie mi umknęła, no chciałem powiedzieć jak najwięcej, czasu niewiele. Witraże. Toczyła się dyskusja, prawda, jest Rada przy Biskupie Decyzjalnym, jest Rada Parafialna, no jak to tworzenie kościoła. Duże wyzwanie, witraże. Zawarliśmy motywy świadczące o tożsamości naszej narodowej, naszej wierze. Tam jest odnowienie ślubów, tam jest chrzest Polski, czyli najbardziej wyraziste zdarzenie naszej wspólnoty chrześcijańskiej, które zostały w tych 6 bocznych witrażach i 3 głównych właśnie na portalu wejścia do kościoła przedstawione, żeby wierny, który zjawia się między mszami świętymi i chce się pomodlić, jest tym skupiony w modlitwie, to żeby towarzyszyła mu opowieść o sile naszego chrześcijaństwa, jego historii. To jest też bardzo ważne, można powiedzieć, że no, równie ważne jak te elementy, o których wspominałem uprzejmie, dlatego przepraszam, że jeszcze jak gdyby dodałem tą narrację witraży, bo trudno byłoby je pominąć.
Tak. Czyli cały ten wystrój z witrażami, które już możemy podziwiać, one już ewangelizują.
Tak, tak jest. Tak. One opowiadają, bo wiernie sam się modli, msza za 6 godzin, a chce się pomodlić w samotności, w skupieniu i ma wokół siebie tą narrację, która mówi o historii naszego chrześcijaństwa, to wszystko, co dodawało nam siły jako narodowi, prawda? Chrzest Polski, śluby. A nie wiem, jak to się udało. Krytycy ocenią i wierni.
Gratulujemy panu tego projektu, bo jest bardzo piękny. Ja też odsyłam, bo już zrobiłem zdjęcia też wnętrza i lada moment te zdjęcia pojawią się na naszym portalu Podlasie24 i także zdjęcia z tej uroczystości. Zachęcam, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Dziękuję bardzo. Pan przyjechał skąd?
Z Gdańska.
Z Gdańska aż. Specjalnie na dzisiejszą uroczystość.
Tak, bo fundator projektu kościoła, inicjator budowy mieszka w Gdańsku.
Dziękujemy bardzo, a moim Państwa gościem był pan Andrzej Sotkowski, który kreślił projekt tego nowego kościoła w parafii Zembry. Już słyszę w tle, rozpoczęły się uroczystości w Starym Kościele, za chwilę procesja przejdzie do nowego kościoła, połączymy się z nowym kościołem, zachęcam, zapraszam do wspólnej modlitwy.
Dziękuję za rozmowę z Panem Bogiem.